Dobry wieczór. W dzisiejszym programie witam pana Piotra Słapka, teologa i redaktora naczelnego wydawnictwa M. Od razu powiem, że pan Piotr pojawił się na antenie Radia Lublin z powodu encykliki papieża Leona XIV, to jest jego pierwsza encyklika i chciałabym, żebyśmy dzisiaj nieco o niej porozmawiali. Tak na pierwszy rzut oka, bo generalnie mówi się, że ta encyklika ma duży związek ze sztuczną inteligencją. Na ile to jest prawda?
Ona ma duży związek, ale to, co jakby stanowi jej korzenie, to jest nawiązanie do takiej encykliki Rerum Novarum, też Leona, ale Leona XIII. I to była mniej więcej taka symbolika, że Ojciec Święty podpisał w dniu, w którym tą encyklikę, w którym była 135. rocznica wydania tej pierwszej encykliki Rerum Novarum. I to była taka encyklika, która pokazywała, jak Kościół patrzy na sprawy dotyczące robotników, uprzemysławiania, czyli to były rzeczy stosunkowo nowe w tamtym czasie. A ta encyklika w tym sensie do niej nawiązuje, że ona pokazuje czasy i jakby to jest taka bardzo ważny głos Kościoła w czasach, kiedy są olbrzymie przemiany dotyczące cyfryzacji, sztucznej inteligencji, robotyki. Ta dynamiczna przemiana, która każdy z nas ją widzi, ona działa na relacje społeczne, na kulturę, na gospodarkę, na politykę i wydaje się, że to jest bardzo mądre ze strony właśnie Leona XIV, żeby Kościół się do tego ustosunkowywał. Dlatego, że nieraz były takie problemy. Niektórzy krytycy mówią, że ta encyklika Rerum Novarum jest świetna i wspaniała, tylko że tak z 50 lat albo 60 lat za późno. Nie? Znaczy w tym sensie, że na przykład ruch socjalistyczny bardzo mocno przyciągnął do siebie robotników i dlatego, że Kościół w nieodpowiednim czasie jakby, może tak, było pewne milczenie Kościoła. A tutaj myślę, że papież bardzo fajnie w to wchodzi, że on jakby nie milczy i stosunkowo bardzo szybko już zabiera głos w takich bardzo ważnych sprawach dla nas.
No właśnie i tutaj chciałabym jeszcze na moment pozostać przy encyklice Leona XIII. Ciekawostka, którą udało mi się znaleźć, to jest fakt, że niejaki Jules Rimet był twórcą Mistrzostw Świata, czyli mundialu, mówiąc krótko. I ten mundial stworzył zafascynowany właśnie katolicką nauką społeczną, przekonaniem o godności i jedności wszystkich ludzi, a dokładniej stało się to po lekturze Rerum Novarum Leona XIII. Sobie w tej chwili z tego nie zdajemy zupełnie sprawy, skąd to się mogło wziąć. Czyli
tak.
Te postawy i problemy, inaczej, sprawy społeczne i ekonomiczne, to nie jest tylko kwestia polityki. Niektórzy chcieli przekonywać.
Kłania się to, co święty Paweł powiedział bodajże w liście do Filipian, że korzeniem wielu takich rzeczy złych i różnych ludzkich problemów jest chciwość pieniądza. I tutaj się kłania sprawa dotycząca niepohamowanego zysku, dążenie do niepohamowanego zysku, które często różnym koncernom przyświeca, to nie trzeba daleko szukać. I wtedy jakby kwestia skuteczności, zyskowności jest czymś o wiele ważniejszym niż godność człowieka, szacunek dla człowieka i rozwój relacji i integralny rozwój człowieka. I wydaje się, że w tym kontekście Ojciec Święty właśnie pokazuje, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest bardzo duże zagrożenie, może nie tyle, że ta sztuczna inteligencja będzie rządzić i ona stworzy właśnie własną świadomość i tak dalej, ale jest coś takiego, że ci ludzie, którzy mają więcej informacji, bardzo często to się przekłada, że mają więcej władzy. jeśli sztuczna inteligencja może pomóc, działa w ten sposób, że pewna wiedza jest zastrzeżona dla pewnych kręgów, to wtedy ta dominacja ludzi, którzy opracowują te techniki, no jest w wielu dziedzinach. Może być w dziedzinie militarnej, w dziedzinie gospodarczej i wtedy ten taki olbrzymi rozdźwięk między ludźmi wykluczonymi, między narodami, które są jakby tam trzeci świat, czy takie właśnie różne problemy są w różnych krajach, będzie jeszcze większy, bo ci, którzy będą mieli większą informację, będą bardziej dominować, będą bardziej się troszczyć o twoje zyski, a tamci będą w coraz gorszej sytuacji. I przed tym Ojciec Święty bardzo mocno przestrzega.
No i teraz dodajmy jeszcze, że to nie jest tak, że Kościół propaguje ubóstwo, wręcz przeciwnie. I u Leona XIII, i u Leona XIV pojawia się ta myśl, że każdy ma prawo się bogacić i dążenie do dobrobytu nie jest niczym złym. Praca ma temu służyć, oczywiście, żeby się człowiek materialnie bogacił i poprawiał swój los i to, jak żyje na ziemi. Ale no, tutaj chodzi właśnie o całego człowieka, czyli o to, co te nowe technologie mogą z nami zrobić, jako z ludźmi.
To jest taki głęboki namysł Ojca Świętego, bo że z jednej strony widzimy, że te technologie są bardzo dobre, bo to jest tak, że i dzięki nim dłużej żyjemy i mamy lepszą pomoc medyczną i tak dalej. Natomiast jest takie jedno jego zdanie z takiego paragrafu 128 Ojca Świętego, które dla mnie bardzo jest głębokie. On mówi tak: człowieka nie ocala wzmocniona samowystarczalność, lecz relacja, która wyzwala, oraz komunia, która przemienia. Wobec tego technologia, która klasyfikuje i optymalizuje to, co już istnieje, może niezamierzenie stać się przeszkodą dla przemiany i wzrostu. On mówi wyraźnie, że człowiek jest istotą kruchą, człowiek jest istotą ograniczoną i teraz rozwój człowieka nie polega na tym, że staniemy się cyborgami. Nie polega na tym, że będziemy samowystarczalni, że dzięki sztucznej inteligencji czy jakiejś tam takiej czy innej technologii będziemy takimi osobami, które będą samowystarczalne, będą wszystko robić same i będą miały nieograniczone możliwości. Wręcz przeciwnie, mówi o tym, że nieraz właśnie rozwój człowieka idzie poprzez ograniczenie, że trzeba przyjąć pewne rzeczy, które są jakby naszą kondycją, kruchość życia, kruchość zdrowia. Oczywiście cały czas korzystając z opieki medycznej i tak dalej, ale że bardziej jakby rozwój polega na byciu w relacji, na właśnie szukaniu wspólnego dobra, na jakimś dialogu. Natomiast nie na jakimś bezwzględnym podejściu do optymalizacji kosztów, żeby mieć jak największe zyski i żeby innych traktować na zasadzie pewnej manipulacji czy pewnego narzędzia do osiągnięcia swoich celów.
No i tutaj wybrzmiewa takie zdanie, które jest chyba wszystkim znane, a mianowicie, oczywiście ja tylko to trawestuję, że sztuczna inteligencja, podobnie jak nóż, to jest narzędzie, które może służyć dobru człowieka, ale może też zabić. Czyli ona nie jest moralnie neutralna.
Tak, nie jest moralnie neutralna z różnych powodów. W pierwszej mierze to jest tak, że ci, którzy bardziej hoduje się tą sztuczną inteligencję, oni mają pewien światopogląd, pewne założenia i bardzo często te założenia później wychodzą w tej odpowiedziach sztucznej inteligencji, pewien obraz świata, a z drugiej strony inteligencja, która bardzo często hodowana jest na olbrzymiej treści, nie do pojęcia, nie do przyjęcia przez jednego człowieka tych treści, które są w internecie, bo to jest olbrzymia ilość tego, to bardzo często jakby to, co otrzymujemy w odpowiedziach w sztucznej inteligencji, to jest pewna statystyka, czyli te opinie, które dominują w internecie, to one są bardzo często odpowiedziami tej sztucznej inteligencji.
Niekoniecznie będą prawdziwe czy etyczne, prawda?
Tak. Tak, to właśnie etyka jest troszeczkę w tyle, natomiast statystyka jest w przodzie.
Znaczy, no jeśli chodzi o statystykę, to wiem, że są już takie wyniki pracy sztucznej inteligencji, która na przykład potrafiła wyszukać wspólne cechy ludzi chorych na określony rodzaj nowotworu z całego świata. Tak jak obliczano, człowiek musiałby spędzić ze dwa życia, żeby to móc zestawić i poszukać jakichś wspólnych cech czy objawów. A sztuczna inteligencja zrobiła to niecałą godzinę.
To jest olbrzymi postęp w różnych naukach. A to jest jeszcze to, co jeszcze mnie uderza, to na przykład w takiej sytuacji ludzi troszkę samotnych, czy nawet ludzi starszych, no to jest coś takiego, że ona jest tak zaprojektowana, ta sztuczna inteligencja, że jakby po pierwsze nie krzyczy, po drugie nie działa w taki sposób, że stara się kogoś jakby zniszczyć, raczej wzmacnia. Ma bardzo, że tak powiem, wiele takich cech, że popiera, mówi, no dobrze. Nie ma tutaj takiego, jak korzystać z tej inteligencji. Przytakuje, to jest takie wrażenie, jakby to był taki jakby no prawie, że przyjaciel albo taki właśnie ktoś, kto komu zależy na dobru tej osoby, która ma kontakt z tą sztuczną inteligencją. I rzeczywiście takie wrażenie jest, że to miejscami to jakby zachowuje się jak stoik. Nie? Znaczy w tym sensie, że nie można je zdenerwować, nie będzie przeklinać, nie będzie osądzać itd.
W dodatku ma takie samo zdanie jak my. Tutaj nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jakiś czas temu przetoczyła się przez media fala informacji o tym, że autor książki Bóg Urojony rozmawiał ze sztuczną inteligencją, pytając o swoje dzieła. No i stwierdził, że sztuczna inteligencja jest naprawdę w porządku i to jest bardzo dobry wynalazek, ponieważ zgadzała się z nim we wszystkich jego tezach. No, ja też się śmiałam, jak się o tym dowiedziałam, natomiast niektórym się wydaje, że tak jest naprawdę.
Czyli, bo bardzo często jest coś takiego i na przykład... To może przejdę na troszeczkę taki temat, że na przykład osoby starsze bardzo lubią, jak są samotne, zajmować się na przykład kotem czy psem. No i dlatego, że te zwierzęta jakby no, pokazują pewną wrażliwość, na pewno nie krzyczą, na pewno nie niszczą słowem, a są swoją obecnością łagodzą. Nie? A tutaj mamy coś takiego, że nie jest to zwierzę, ale to jest osoba, która będzie nas wspierać, nigdy złego słowa na nas nie powie. I Ojciec Święty przestrzega przed iluzją takiej bliskiej relacji z sztuczną inteligencją, że niektórzy jakby mogą w to uwierzyć, zwłaszcza osoby starsze, i dla nich jakby to będzie ktoś, kto będzie takim przyjacielem, czy kogo się mogą radzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zasada jest dosyć prosta, że te wszystkie systemy, ich nadrzędnym celem jest przynoszenie zysku tym, którzy je stworzyli. I po to one są takie, że tak powiem, fajnie, raczej po to są tak konstruowane, żeby jak najwięcej ludzi korzystało, a jak korzysta, no to w którymś tam momencie kupią wersję premium, ona będzie jeszcze milsza, później kupią jeszcze jakąś inną wersję i ona będzie jeszcze wspanialsza i tak dalej, a wszystko chodzi o to, że no, jak się to wszystko zliczy, no to ten zysk dla tych właścicieli jest coraz większy.
Tak, bo trzeba mieć świadomość, że im częściej wchodzimy w takie algorytmy, tym większy zysk dla osób, które umieszczają je w internecie. Natomiast tutaj pan, panie redaktorze, przytoczył po raz kolejny przykład ludzi starych. Ale niedawno były takie materiały medialne, w których pokazywano młodych ludzi, wyobcowanych ze swojego naturalnego środowiska z bardzo różnych przyczyn, które w takich awatarach sztucznie stworzonych przez sztuczną inteligencję znajdowały partnerów do rozmowy, do romansu, przyjaciół. I w pewnym momencie zacierała się zupełnie no, różnica, ja bym powiedziała, że nawet inaczej, tam się pojawiała przepaść między rzeczywistością, w której może dojść do konfrontacji jakichś sytuacji, które nam sprawiają przykrość, a tym, że jesteśmy w takiej wyimaginowanej bańce i tam wszystko jest cudownie.
Tak, i to jest jeszcze, tutaj pani ma jak najbardziej rację, o wiele większy problem jest z ludźmi młodymi, bo ludzie starsi troszeczkę mają inne spojrzenie na świat i ta jakby sztuczna inteligencja i w ogóle ta cyfryzacja to nie jest dla nich jakby to, z czym wyrośli, dopiero później się z tym spotkali. Natomiast bardzo często młodzi ludzie są bardzo jakby tutaj bezkrytyczni. Ja tylko powiem taką ciekawostkę, że niedługo po wyborze Leona XIV, taka duża firma zwróciła się do niego, oferując jakieś olbrzymie pieniądze, że czy on by się zgodził, żeby oni utworzyli takiego awatara, czyli takie właśnie taka możliwość działania, że zadaj pytanie papieżowi i wtedy na internecie właśnie no, byłyby te odpowiedzi, które by papież na nie odpowiadał, oczywiście przy pomocy tej firmy i tak dalej. No i Ojciec Święty powiedział, że no to byłaby jedna z ostatnich rzeczy, na którą by się zgodził.
No i trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że teraz coraz częściej słyszymy o znanych osobach, których twarz, głos, bo to, żeby to zrobić dla sztucznej inteligencji, nie ma w tym najmniejszego problemu, którzy na przykład polecają jakieś bardzo szemrane interesy. I tutaj ta twarz, na którą się pracowało całe życie, żeby mieć jakąś konkretną, dobrą, sprawdzoną markę, potem okazuje się, że no jest wykorzystywana do oszustwa i to takiego bardzo brzydkiego oszustwa. Bo mówił pan kilka minut temu o tym, jakie ważne jest to, w czyich rękach jest wiedza. Informacja to jest pieniądz i wiadomo, że każda firma zbiera nasze dane bardzo chętnie. Ja kiedyś czytałam, że Google zbiera informacje o użytkownikach tej wyszukiwarki w prawie 800 kategoriach. Ja myślę, że gdybyśmy teraz siedli razem i próbowali wymieniać te kategorie, w jakich można zebrać o nas informacje, to byśmy mieli trudność z tym, żeby tak, znaleźć aż tyle, prawda? A oni nas tak niezwykle no, określają. I te dane, które są przy okazji zakupów internetowych, a także przy okazji takiego zwykłego poszukiwania jakichś informacji, one są zbierane, przetwarzane i potem sprzedawane, więc jesteśmy, no to też nie jest etyczne, jesteśmy w jakiś sposób wykorzystywani.
Tak, jak najbardziej. Dlatego bardzo często w tej encyklice mamy właśnie takie stwierdzenie, że takie działania powinny być pod pewną kontrolą, że powinna być bardziej dyskusja w tym kierunku i powinny być mechanizmy, które będą jakby troszczyły się i poprzez te mechanizmy będzie troska o ludzkie dobro, o szacunek, żeby nie było to na tej zasadzie, że duże, potężne koncerny, które na nas mają o wiele większy budżet niż niektóre państwa, jakby cały czas działają na zasadzie inwigilacji, wykorzystywania danych do handlu, do różnego rodzaju takich rzeczy finansowych, żeby swój zysk zwielokrotnić. I bardzo często na ten temat Ojciec Święty mówi, że to zupełnie inaczej powinno być ułożone. On tam, jak jest ta encyklika, się rozpoczyna, to mówi o takich dwóch symbolach, które są no, niezwykle ważne. Symbol wieży Babel, budowy wieży Babel i symbol odbudowy murów Jerozolimy. Jak jeden to właśnie bardzo mocno podkreśla, że to jest coś takiego, co jakby jest budowane dla dominacji, dla tym, żeby zapanować nad innymi, zdominować innych. Tak, ten drugi model to jest taki właśnie model takiego działania wspólnego, gdzie dobro wspólne się najbardziej liczy, gdzie jest dialog, gdzie można porozmawiać, gdzie jest jakby zasada jakby pomocniczości, że wiele osób się w to włącza, nie tylko te największe koncerny, że to jest coś, że to jest jakaś taka pewna działanie społeczne, takie jak na przykład chociażby obywatelskie społeczeństwo, człowieczeństwo takie bardziej, że tak powiem, świadome i tak dalej. I w takim kierunku papież zachęca, żeby iść w tym kierunku, nie w kierunku tylko i wyłącznie jakby dominacji takich właśnie, takiego myślenia funkcjonalnego, gdzie najważniejsze rzeczy są tylko takie, żeby jakby działać i mieć coraz większy zasięg i mieć coraz większe obroty i tak dalej. Nie?
Panie redaktorze, a nie ma pan wrażenia, bo padło tu takie sformułowanie, że encyklika Leona XIII Rerum Novarum pojawiła się kilkadziesiąt lat za późno, że ta encyklika też pojawia się za późno?
Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, a on do tego się odnosi, Ojciec Święty, to wydaje się, że wiadomo, że to się strasznie szybko rozwija, natomiast gdyby było kilka lat wcześniej, pewnie byłoby lepiej, ale to jest kwestia też możliwości. Ja na przykład byłem pełen podziwu, że to jest taki dokument rzeczywiście bardzo profesjonalnie przygotowany. On tam w nim brało udział w tworzeniu tego dokumentu sporo ludzi, chociażby z Doliny Krzemowej. Były osoby, które są odpowiedzialne i to są jakby katolicy, którzy się identyfikują i z nauczaniem Kościoła i tak dalej, za niektóre firmy właśnie, nawet informatyczne. I to jest dokument rzeczywiście bardzo profesjonalnie, solidnie przygotowany i to robi wrażenie, no bo to nie jest tak, że jakby księża czy duchowni są specjalistami od jakby cyfryzacji i od różnych elementów informatyczno takich właśnie nowych technologii. A tutaj myślę, że doskonale się to udało i akurat ten papież miał takie kontakty i ten papież o tym myślał z wykształcenia matematyk. Osoba, która jest bardzo taka właśnie poukładana i dla której chociażby też on tam pisze w encyklice o tym, że bardzo jest ważny kontakt Kościoła z nauką, że to powinien być dialog i tak dalej. Więc wydaje mi się, że trochę musiała poczekać na tą osobę. No bo wcześniej to Benedykt to bardziej jakby taki teolog, a Franciszek to bardziej duszpasterz, nie? I to na pewno te dokumenty jakoś tam współgrają troszeczkę z osobowością każdego z papieży, nie?
Co nie zmienia faktu, że gdybyśmy wcześniej mieli taki dokument, byłoby się do czego odwoływać chociażby, prawda?
Tak, na pewno, na pewno.
Bardzo dużo elementów w tej encyklice to są takie rzeczy, które kojarzą się z katolicką nauką społeczną. Mam wrażenie, że dla większej ilości osób to jest wciąż takie pojęcie dość mgliste i pamiętam pierwszy moment, kiedy zaczęłam czytać dokumenty związane właśnie z KNS-em i byłam zdumiona, że tak to wszystko jest poukładane. Pamiętam, że zafascynował mnie wręcz fragment, w którym była mowa o tym, że tak bardzo ewangelicznie. Godzien jest robotnik zapłaty swojej, a człowiek powinien być wynagradzany za swoją pracę w taki sposób, żeby mógł utrzymać siebie i swoją rodzinę, co w naszych warunkach zdarzało się niezwykle rzadko.
Tak.
Jak sądzi pan, panie redaktorze, czy trzeba by trochę więcej pokazywać tej katolickiej nauki społecznej, może właśnie na przykładzie encykliki najnowszej?
Myślę, że jak najwięcej, dlatego że papież ma bardzo takie, myślę, że ciekawe i przekonujące dla współczesnych osób spojrzenie, które pokazuje, to jest taka teologia, która jest związana z Soborem II Watykańskim, odczytanie znaków czasu. I on mówi, więc ja sobie pozwolę takie kilka takich fragmentów, mówi tak, każde pokolenie otrzymuje w dziedzictwie zadanie nadania kształtu swoim czasom. Doprowadzenia do dojrzewania dziejów jako przestrzeni, w której godność każdej osoby będzie otoczona troską. Więc on mówi w ten sposób, że jakby w każdym czasie jakby katolicka nauka czy katolicy są zobowiązywani do tego, żeby jakby czasy, które żyją, żeby były prześwietlone Ewangelią. I nauka społeczna nie jest statycznym zbiorem pojęć, lecz żywym korpusem prawdy i ona właśnie jakby w każdym pokoleniu się na nowo rozwija, nawet mówi w ten sposób, o ile Leon XIII mówił o rzeczach nowych, o tyle dzisiaj nie możemy po prostu powtarzać jego cennego nauczania, lecz winniśmy prosić Boga o mądrość potrzebną do odczytania wielkich tendencji naszych czasów, a w szczególności postępu techniki. Czyli to jest zawsze takie wezwanie, że on bardzo wyraźnie mówi w ten sposób, że jakby takie spojrzenie Ewangelii, które jest bardzo ważne dla chrześcijanina, to chodzi o to, że on mówi tak, towarzyszy mi przekonanie, że konkretny sposób przeżywania relacji społecznych w świetle Ewangelii nie jest ustalony raz na zawsze, lecz pozostaje zadaniem powierzonym wspólnocie chrześcijańskiej z pokolenia na pokolenie. Czyli ta chrześcijańska nauka, ona się powinna rozwijać jakby w każdym pokoleniu, bo przychodzą nowe wyzwania, przychodzą nowe trudności i za każdym razem w taki bardziej twórczy, dobry sposób powinno się odczytywać Ewangelię, powinno się rozeznawać. I to jest jakby też taka wspólna cecha rozeznawania między Leonem XIII a papieżem Franciszkiem, który też mówił bardzo wiele o rozeznawaniu. I to myślę, że jest takie dosyć jakby, nowe. No, nie do końca nowe, natomiast papież nie bardzo jakby widziałby Kościół w takim ujęciu, że to są takie zasady niezmienialne, że to jest po prostu jakaś taka olbrzymia forteca z dogmatów i nic tam nie zmieniamy, bo jak było kiedyś tam 200 lat, to powinno być dalej. Oczywiście są pewne rzeczy, które są jakby kręgosłupem i są rzeczywiście niezmienialne, ale tutaj chodzi o takie rzeczy jak rozeznawanie, słuchanie Ducha Świętego. Na nowe czasy trzeba jakby zawsze starać się odczytać Ewangelię w taki sposób, który będzie żywy i potrzebny i ważny dla współczesnego człowieka. I to myślę, że jest bardzo ciekawe i dzięki temu Kościół może dużo zyskać, jeśli tak będzie to wszystko w mądry sposób prowadzone.
Jeszcze na jeden wątek chciałabym zwrócić uwagę, bo w encyklice Magnifica Humanitas dość wyraźnie jest połączenie tego rozwoju technologicznego z pokojem. Nie tylko ze sprawiedliwością społeczną, o której jest sporo, ale także z pokojem na świecie.
Tak, i tutaj bardzo są ostre słowa Ojca Świętego. Mówi wręcz, że nie ma czegoś takiego jak wojna sprawiedliwa. Może być obrona, ale obrona jest czymś innym niż wojna. Więc założenie, że może być coś takiego, że ktoś sobie wymyśli, że będzie rozpocznie sprawiedliwą wojnę, i będzie gdzieś tam angażował się na drugim końcu świata, no bo według niego to jest sprawiedliwość, no to nie ma nic wspólnego z nauką Kościoła. Wręcz przeciwnie, bo wojna przyniesie klęskę bardzo wielu ludziom, wojna przyniesie rozlew krwi, wiele krzywdy, wiele zła. Co innego jest obrona, a co innego jest jakby wojna sprawiedliwa. I on to bardzo wyraźnie mówi, że właśnie taka dominacja, bo teraz chyba to też tak bardzo mocno wyszło, że w tej chwili jakby konflikt zbrojny traktuje się jako taki jeden z wielu elementów prowadzenia polityki, no niekoniecznie dyplomacja nieraz trzeba próbować tutaj zaatakować i tak dalej, jako coś takiego, co właściwie no jest no jak każdy inny forma, ale może nawet skuteczniejsza dla niektórych. I to bardzo wielu polityków zupełnie nie przeraża. No tutaj można popatrzeć na współczesną Rosję, czy nawet miejscami na Stany Zjednoczone. No, czy zrobimy taką wojnę, czy taki, o czym oczywiście później mówią, że to nie jest wojna, tylko to jest jakaś
operacja
specjalna.
Tak, że zmiana nazwy tutaj cokolwiek zmienia. Nic nie zmienia, powiedzmy sobie.
Tak. I ja pamiętam te dawną sytuację, nawet kiedyś, no tak troszkę nie byłem taki przekonany, ale była wojna właśnie w Iraku, nie? Jan Paweł II ciągle powtarzał, że to jest olbrzymi błąd, że to w ogóle nie w tą kierunku. A pamiętam, były takie informacje, czy takie właśnie, no ale to przecież tam oni mają tą broń chemiczną, albo coś tam, to będziemy, tutaj chodzi o dobro człowieka, o wartości. I okazało się, że to zupełnie było, chodziło o zysk, jeszcze raz zysk, te wszystkie informacje, które tam były o tam nie wiadomo jakich rzeczach związanych z Saddamem, tak dalej.
Tak, potem się okazało, że to nieprawda.
Dokładnie. A to, co się stało po tej wojnie, no to była taka puszka Pandory i to, co się stało później z tym państwem islamskim, no to był po prostu efekt, no tak jak klocki, jak efekt domino, po prostu rozpoczęcia w cudzysłowie wojny sprawiedliwej, nie?
Mnie też zawsze bardzo chyba drażni takie sformułowanie ogromnych mocarstw, które mówią, że zagraża im jakieś małe państewko. I oni muszą się bronić, znaczy bronić atakując ich po prostu. To takie też jest. Może jeszcze...
Atak wyprzedzający tak,
tak
zwany. Nie?
Atak wyprzedzający, tak, 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 ma pan rację.
Wyraźnie wychodzi, że jakby taka chęć dominacji, która byłaby dominacją ekonomiczną, nieraz dominacją kulturową, jest tak olbrzymia, że jeśli się nie można do tego dojść metodami pokojowymi, dyplomacyjnymi czy ekonomicznymi, bo to te państwa nie przebierają w środkach, no to jak okazuje się, że się nie da, no to spróbujmy jakiś konflikt właśnie zbrojny. To może się nam bardziej uda. No i to po prostu jakby no wyraźnie wchodzi się w coś tak ewidentnie złego, ale po to, żeby mieć dominację.
Leon XIV także w tej encyklice apeluje do źródeł, czyli do ludzi, którzy tworzą te wszystkie algorytmy.
To jest człowiek bardzo zaangażowany w taką firmę Anthropic. Ta firma Anthropic tam ma różne typy inteligencji, ale była kiedyś właśnie, chyba przed tą, jakieś 2 miesiące czy więcej, przed tą encykliką była afera, że właśnie ta firma zabroniła rządowi, czy jakoś tak wyraźnie dała do zrozumienia, że nie życzy sobie, żeby jej sztuczna inteligencja została wykorzystywana w celach militarnych, zabijania ludzi. Prezydent Stanów Zjednoczonych był tak wściekły, że po prostu chciał to zniszczyć. Na zasadzie takiej, że tam już jakieś na giełdzie były duże spadki. Zaczęli tam traktować, że to działa na rzecz jakby wrogości wobec Stanów Zjednoczonych, że to jest zagrożenie dla państwa i jakieś przeróżne rzeczy. Oni się odwołali do sądu i jakoś to się uspokoiło, ale to od razu mi się przypomniało, nie? Że była taka afera wcześniej, a ten człowiek w jakiejś tam mierze współdziałał w tworzeniu tej encykliki. Dla mnie jest bardzo pięknie pokazany dynamizm związany właśnie z nauczaniem Kościoła, z nauką społeczną Kościoła. I kilka takich rzeczy, które mnie bardzo mocno uderzyły, że pojmowanie prawdy jako daru, którym należy się dzielić, a nie jako własności. I wręcz papież mówi, że Kościół nie może jakby patrzeć na prawdę jako swoją własność i to takie dobre podejście wyzwala Kościół z pokusy oglądania się z tęsknotą ku formom obecności opartym o władzę. Piękne słowa, bardzo głębokie słowa papieża Leona. I to właśnie pokazuje taki dynamizm, taką drogę pokory, takie, że Kościół chce współpracować z wszystkimi, którzy chcą dobra wspólnego. Nie jest instytucją, która się zamyka i jest jakąś twierdzą, która się broni przed atakami. To jest takie głębokie, bardzo myślę, że pozytywne spojrzenie na Kościół, które jest odpowiedzią na pewne pragnienia ludzi właśnie związanych ze znakami czasu, z tym, jak teraz się patrzy na godność człowieka. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że ciągle się powtarza taki, myślę, że bardzo piękny, właściwy model szukania dobra wspólnego. jeśli coś jest wspólnym dobrem, to jest właściwą drogą. To jest bardzo mądra zasada nauki społecznej Kościoła i to na tym się opiera. Jak na przykład myślimy nieraz o Polsce, o polityce, no to przecież społecznicy, czy nie wiem, samorządy, to wszystko, na czym się opiera państwo, to nie tyle państwo się opiera na jakichś takich właśnie pojęciach nacjonalistycznych, my lepsi, będziemy niszczyć i tak dalej, tylko państwo się opiera na szukaniu wspólnego dobra. Na tym, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby nie było ludzi wykluczonych, żeby jakby obywatele mieli wpływ na pewne rzeczy w sensie na przykład wyborów i tak dalej. Ojciec Święty nawet mówi, to też jest takie ciekawe, że w tej encyklice mnie uderzyło taki konkret życia, że bardzo często algorytmy, czy właśnie cyfryzacja, czy sztuczna inteligencja, to za tym ukrywają się różne osoby, które nie chcą przyjąć odpowiedzialności i to jest na przykład tak, że jak ktoś chce się zwrócić do banku o kredyt, no to sztuczna inteligencja powie, nie masz dochodów, cześć, nie ma rozmowy. Ojciec Święty o tym mówi, że nawet nie ma z kim porozmawiać. Nieraz jest tak w szkolnictwie, że są pewne zasady przy egzaminach, no i załóżmy, no też sztuczna inteligencja, czy jakiś algorytm mówi, nie dostał się, cześć, nie ma, sprawa zamknięta.
No myślę, że my mamy taki przedsmak. Ja myślę, że mamy taki przedsmak tego, dzwoniąc gdzieś, gdzie rozmawiamy już z botami, a do żywego człowieka nie można się, żeby jakąś infolinię, kiedy dzwonimy, do żywego człowieka nie można się w żaden sposób dobić. I to jest, no, ja miałam takie doświadczenie niedawno, człowiek jest bezradny, ponieważ nie podpada pod żadną wymienioną kategorię, ma zupełnie inną sprawę, ale mimo wszystko cały czas otrzymuje informacje, że niestety nie możemy pomóc, no bo się nie mieszczę w żadnych rubrykach.
Tak. I to jest ten sprawdzian, o którym Ojciec Święty mówi, na ile rzeczywiście ułudą jest myślenie o tym, że sztuczna inteligencja to jest taki przyjaciel, bo tutaj się już kończą. Przy sztucznej inteligencji kończą się sprawy na przykład zrozumienia i wrażliwości, miłosierdzia chociażby, nie? To już właściwie to się nie mieści w algorytmie i tutaj, no, tutaj nikt się nie będzie litował nad nikim, no bo to są konkretne dane i cześć, nie? I to jest takie bardzo przykre, że to wtedy jest taka ztechnizowana cywilizacja, gdzie nie ma cywilizacji życia, ale jest taka właśnie cywilizacja pewnych informacji, pewnych zasad i taki świat bardzo bezwzględny. I to przed tym też ta encyklika bardzo przestrzega. Wiele rzeczy jest takich, których na przykład ludzie o tym nie mówią, a on o tym mówi. Na przykład jest dużo ekologów, którzy jakby mówią o tej inteligencji, fajnie ona tutaj działa, a na przykład papież mówi, że jest olbrzymie zapotrzebowanie na energię, na wodę, na ciepło, ale to są przecież potężne systemy, które trzeba chłodzić. Sztuczna inteligencja to ona nie jest czysto duchową rzeczą, tylko to jest rzecz, która wymaga bardzo dużo wysiłku ekonomicznego. Muszą być specjalne tam pola, gdzie to wszystko, jakoś ta technologia się rozwija, olbrzymie dostawy prądu i tak dalej, i tak dalej. I to widać nieraz na jakimś każdym, na jakichś szczegółach. Jakieś tam coś chciałem w komputerze wymienić, no i mówi mechanik w ten sposób, proszę pana, no to przy tym kosztowało tam jakieś 200 zł, jakaś tam pamięć taka czy inna, a teraz to pewnie z 1000, bo to nie, znikło z rynku, bo jest potrzebne dla sztucznej inteligencji, więc wszystko, co wykupili i tam to dają, nie? No i to są olbrzymie jakby...
Koszty społeczne jednocześnie.
Koszty społeczne i bardzo duże koszty takie, jakby to powiedzieć, ekologiczne. I o tym się w ogóle nie mówi.
No jesteśmy na razie chyba na etapie takiego zachłyśnięcia się możliwościami sztucznej inteligencji, a mam wrażenie, że osoby, które są zaangażowane w pracę nad nią, no spróbują wykorzystać, wycisnąć z tego wszystko, co się da. Także strach pomyśleć, na jakie pomysły jeszcze wpadną.
jest o tyle niebezpieczne, że to się tak szybko rozwija, że bardzo trudno przewidzieć, w jakim kierunku to pójdzie. A to jest rozwój algorytmiczny, czyli po prostu to może w przeciągu, nie wiem, no, 2-3 lat tak się jakby sytuacja zmienić, bo będzie to tak się rozwijało, że trudno w ogóle przewidzieć, w jaką tę stronę pójdę i jak te autonomiczne samochody, czy jakieś tam inne rzeczy, jak będzie ona włączona, to wtedy będzie coraz więcej problemów. I dlatego trzeba to bardzo ostrożnie do tego podchodzić i to oceniać, i żeby była dyskusja na ten temat, i żeby to nie było na zasadzie, że to się podejmuje decyzje tylko w gronie tam iluś największych koncernów na świecie, nie?
No tak, myślę, że ta encyklika to jest znakomity przyczynek do tego, żeby więcej o tym mówić, rozmawiać na ten temat. Jednocześnie na zakończenie jeszcze chciałam zacytować fragment encykliki z 3 punktu, w którym Leon XIV odwołuje się do encykliki Rerum Novarum i tam się pojawia takie zdanie: niektórzy stawiają zarzut, że Kościół nie powinien trwonić sił na sprawy doczesne, lecz troszczyć się o głoszenie orędzia życia wiecznego. Na taki zarzut Leon XIII odpowiadał, iż głoszenie Ewangelii nie może pomijać konkretnego życia narodów.
To jest bardzo trafny cytat.
I obie encykliki dzieli 135 lat, ale powiedziałabym, że ważkość tematów jest no taka sama, jeśli nie jeszcze bardziej.
Bo chrześcijaństwo polega na internalizacji, na uwewnętrznieniu, na jakby wejściu w głębi Ewangelii. I to właśnie, to się dokonuje w życiu codziennym i w życiu ekonomicznym, w życiu politycznym, gospodarczym. To ma wpływ na wszystko.
Piotr Słabek, teolog, redaktor naczelny wydawnictwa M, przybliżał nam zagadnienia związane z pierwszą encykliką Leona XIV, Magnifica Humanitas, wspaniałe człowieczeństwo, tak zdaje się, tłumaczy się ten tytuł.
Tak.
To jest bardzo gęsta treść, ale naprawdę warto przez nią przebrnąć, warto ją przeczytać, no i trochę pomyśleć, co my możemy zrobić. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja też dziękuję za zaproszenie i za możliwość rozmowy.